Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania nad planszy. W końcu po znowu jakimś przerwie. Czemu my cały czas przerwy robimy?
Bo rzeczy się dzieją.
Nie, bo my już nie będą. Nie, odcinki będą jak będą. Coraz widzicie, jesteśmy coraz mniej regularni. Święta, nie święta, różne rzeczy. No i tak to wygląda. A dzisiaj się udało w końcu spotkać. Gramy regularnie. Gramy regularnie, ale gramy cały czas jedną grę.
No tak, bo ogrywamy zapowiedziane wcześniej dodatki do Quartermastera, żeby o nich też kiedyś porozmawiać.
To prawda, bez sensu. I gramy w tego Quartermastera i gramy. A ostatnio nawet po zagraniu w Quartermastera Michel powiedział, że o, zagrałbym w Chaos w Starym Świecie, bo dawno nie graliśmy. Tak było.
Było.
Dobrze, przed mikrofonami
Ciuniek
i Windziarz, i dzisiaj będziemy mówić o dwóch grach. Jedna stricte kooperacyjna, a druga taka semi-kooperacyjna.
Jedna jest solo grą, którą da się grać kooperacyjnie, a druga gra jest grą konfrontacyjną, jeden kontra drużyna.
Można tutaj zadać sobie takie filozoficzne pytanie, czy każda gra solo nie jest grą kooperacyjną?
A że jestem swoim najlepszym współpracownikiem, uścisk dłoni. Tak, coś w tym jest.
Nie, no tak jak się zastanowisz, to trochę w tym jest. No dobrze, jedna to Kinfire Dwelv. Dlaczego to nie jest po polsku przetłumaczone?
Bo może trademark, a może dlatego, że Delve to jest schodzenie w głąb i to trochę trudno zmieścić pod tytułem
może
gry
tak
na
jest.
Okładce.
Gra, trójgra. Taka hydra z trzema głowami.
A tak, bo to jest gra, którą można by sprzedać w jednym dużym pudełku za 220 zł, albo w trzech małych po 60.
I faktycznie ona kosztuje 60, patrzę teraz nawet, no jest bardzo dostępna w różnych marketplace'ach. To ciekawe, jak wpiszesz Kinfire, to czwarty proponowany produkt to Gloomhaven, goziki i raczkowanie.
Aha.
I potem jest dalej Kinfire.
No,
I to jest niesamowite, bo ten tytuł Kinfire...
To jest marka już, bo to co najmniej trzy gry są, trzy mechaniki.
Tak, ale chodzi mi o to, że ten zapis, na który zwróciłeś uwagę na pudełku,
tak.
jest dosyć specyficzny.
W odcinku zapowiedzi portalu myślałem, że coś mi się dzieje z oczami, jak patrzę na ten tytuł i dopiero musiałem po jakimś czasie zobaczyć, że litera N w tytule Kinfire jest napisana... I tutaj muszę posłużyć się językiem angielskim, jest napisana Negative Space'em.
Tak. Oni wcześniej jeszcze zrobili jakiś Kinfire Council, ci goście, tak mi się wydaje, prawda?
Tak. Znaczy to chyba... mam problem z chronologią.
12, znaczy w 25 i to też jest tam dosyć ważne to, że w Kinfire'ze tam dosyć ważną osobą w całym tym projekcie jest Polka. Nie wiem, czy wiesz.
Nie wiem.
No, jest. Gdyż Polka odpowiada pani Katarzyna Bekus, z tego co pamiętam. Być może teraz jestem beznadziejny i przeczytałem źle, ale sprawdzam to na Boardgame Geeku. Natomiast byłem w szoku, tak, bo artysta na przykład to jest Katarzyna Bekus, Sandra Chlewińska, Wiktor Kozyra i Wesna Redesiuk, czy Redesiuk. Jest tam dużo polskich nazwisk i państwo współpracują z Polakami, a pani Katarzyna Bekus, z tego co wiem, jest jakimś tam art directorem tego projektu. Więc mamy tam dosyć duży polski, oprócz tego, że portal to wyda po polsku, to mamy tam też polski akcent. Gra jest 2023 oficjalnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero 2024 albo 2025 chyba była oficjalnie wydana.
Za każdym razem, jak mamy gry wydawane na granicy lat.
Znaczy nie, bo to Kickstarter był też, nie? Bo to tam też był problem. No w każdym razie te trzy pudełeczka były.
My graliśmy tylko w pudełeczko pod tytułem Grota Próżności.
Znaczy ja jeszcze wcześniej, nie tyle co grałem, co przeglądaliśmy sobie, bo opowiadałem tą historię, czy nie opowiadałem? Jak poszliśmy na Genconie kupować tę grę. Tak, to właśnie okazało się najciekawsze, że Przemek mówi, że tam... pudełku, które dostaliśmy, była kość, jakaś ważna kość z innego pudełka i trochę nie da się grać. Znaczy, da się, jak sobie zrobić kość. No tak, ale my graliśmy chyba w najprostszą wersję, czy tą taką najbardziej, tak?
Słyszałem, że jest to wersja najprostsza i faktycznie potwierdzam, że trudno nie było.
Trudno nie było. Na Boardgame Geeku Kinfire ma opis solo, max dwie osoby.
W ramach jednego pudełka tak, jeśli kupimy więcej niż jedno pudełko, możemy dodać więcej graczy w ramach jednej rozgrywki, a mechanicznie nie zmienia się wiele.
Tak, no i tak jak widzę tutaj sobie ten, to mamy tutaj Nightfall, Vainglory's Grotto, Council, czyli jako ta duża gra, Scorn Stockade, Calobus Lab, czyli tam chyba będą to robić, tak mi się wydaje. Dobrze.
Czy jesteś w stanie po rozgrywce powiedzieć mi, jaki był klimat tej gry, oprócz tego, że bijemy potwory?
Nie. Jestem w stanie powiedzieć, że wizualnie ta gra jest ciekawa, aczkolwiek nierówna moim zdaniem. I to akurat tam miałem, bo widziałem, oglądałem sobie inne pudełka i mam wrażenie, że każde pudełko na tych ilustracjach ma, czy te ilustracje są ciekawe i ładne, ale mam takie wrażenie, że w każdym jakaś część ilustracji jest lepsza, jest gorsza i z tych trzech dałoby się zrobić jedną, która jest bardzo fajna wizualnie. Natomiast sama wizualność tej gry mi się podoba. Wydanie chyba mi się też podoba, aczkolwiek ludzie tam trochę przeklinają, że ono jest nierówne też. Ty może bardziej się mu przyglądałeś. Ale
wydanie chodzi o to, w jakiej formie wygląda pudełko?
Czy... że komponenty niektóre sprawiają wrażenie deluxe, a niektóre... że nie są luks.
No bo jak masz karty, które są pozłacane i ci się błyszczą, a później obok masz zwykłe karty dobrej jakości, to przez porównanie w niezbyt mądry sposób człowiek sobie myśli, ale ja chciałbym, żeby mi się wszystko błyszczało. A rozumiem, poza tym te karty, co ci się błyszczą i są, mają czarne brzegi, to myślisz sobie, o nie, to się zaraz zacznie ścierać, to muszę koszulkować, a jak zaczynam koszulkować, to nagle się okazuje, że o nie, karty w koszulkach nie chcą teraz pasować.
Czyli to tak wygląda jak, inaczej, jak Subaru ze spoilerem wydaje się być szybszy niż Subaru bez spoilera.
Jak bardzo chcemy na coś ponarzekać, to dużo propozycji do narzekania i dużo opcji do narzekania w tym pudełku możemy znaleźć, ale tak patrząc świeżym okiem normalnego człowieka, który nie koszulkuje i się nie przejmuje, że gra mu się kiedyś zetrze, to te karty są...
Właśnie trzymam w ręku karty, które są już taki kolor, mają rantów, że one do białego to już dawno nie było.
Deckbuildingu byś nie zagrał totalią już.
Tam jest tyle tłuszczu na tych kartach, że koniec świata. Natomiast ja uważam, że... Znaczy, bardzo podoba mi się, że są małe pudełka. Bardzo mi się to podoba. I fajne jest to, że...
Z ekstra grubej tektury.
No, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że... Tam cię nikt nie bajeruje, że to jest gra za 250, bo pudło zrobi większe. Wiesz, o co chodzi, nie? To nie jest tak, że otwierasz to pudełko. Ostatnio gdzieś tam znowu jakąś grę otworzyłem i jak wszystko zsunąłem w róg, to naprawdę to była 1/4 tego pudełka faktycznie komponenty zajmowały i trochę mnie to czasami denerwuje. A w tym przypadku jest to uczciwe. Wydaje mi się, że wizualnie jest całkiem przyjemna. Komponentowo też i trochę nie rozumiem tych narzekań w internetach, że jest słabo wydana.
Nie, wydana jest bardzo ładnie, bardzo solidnie i
po raz kolejny tak, i po raz kolejny będę też smucił, że już mam dość trochę też słuchania, czy czytania, bo ostatnio mnie to jakoś niepotrzebnie triggeruje, jak ktoś tam pisze, bo Portal, nic Portal nie zrobił, to wydawca oryginalny zlecił w produkcji tej gry i to on wysyła, ma pomysł, jak ta gra będzie wydawana. Myślę, że warto o tym pamiętać, że dystrybutorzy w Polsce, Rebel, Galacta, Portal i Czacha i tak dalej, bardzo rzadko mają wpływ na to, czy komponenty można zmienić, jakość komponentów. Mm-hmm. Bardzo, bardzo rzadko.
Wszystko się drukuje w tym samym czasie w jednej fabryce.
Prawdopodobnie. No dobrze, no to teraz porozmawiamy o samej grze. Jest to gra solo, co-op.
Jest to gra solo łamane na co-op i... W obu tych ustawieniach działa względnie dobrze i polega to na tym, że wchodzimy sobie, tak jak mamy grę Slay the Spire, gdzie wchodzimy do wieży i na każdym piętrze walczymy z przeciwnikiem, dopóki nie dojdziemy do szczytu tej wieży.
Bardzo ładna volta, żeby też Portal Games.
Żeby pobić bossa, to Keenfire Delph jest lustrzanym odbiciem i wchodzimy do studni i na kolejnych piętrach w dół walczymy z różnymi przeciwnościami losu, pułapkami i potworami, żeby na samym dnie tej studni pobić bossa głównego.
Czyli chodziło ci tylko, że po prostu kierunek chodzenia jest...
Oczywiście, jak wiesz, jak weźmiesz Keenfire Delph i Slay the Spire, to jesteś w stanie złożyć cały świat z nich, bo od horyzontu w górę to będzie jedna gra, od horyzontu w dół druga gra.
Dobrze, ale tak naprawdę jest to naparzanka, no nie oszukujmy się,
jest
tak?
To naparzanka na zasadzie mam sobie swoją postać, którą kieruję i moja postać jest reprezentowana przez talię kart z kolorami i cyferkami, które reprezentują pewne zdolności mojej postaci, a wszystkie przeciwności losu, które stają na mojej drodze, również są kartami z kolorami i cyferkami, reprezentującymi Dla uproszczenia i najbardziej intuicyjnie. O, zobacz, czerwona karta to jest potwór, z którym muszę walczyć. A niebieska karta będzie pewnie jakąś zagadką, którą muszę rozwiązać. A fioletowa karta, i tutaj ja jestem bardzo słaby w kolory, ale mam nadzieję, że patrząc na tę grę, wybaczycie i będziecie wiedzieli, o których kolorach mówię. A inny kolor karty jest jakąś pułapką, którą trzeba przeskoczyć.
Inny jest najlepszym kolorem.
Inny jest
biały, czarny i inny.
Tak jest. I co do zasady, jest to gra, w której chcemy zarządzać swoją talią i swoją ręką kart w ten sposób, żeby jak mam pokonać czerwoną kartę, to sam muszę grać na te swoje czerwone karty. Jak chcę pokonać niebieską, to muszę grać niebieskie. I myk polega na tym, że dobieranie kart wcale nie jest takie łatwe i żeby dobrać kartę, to muszę wykonać pewną akcję odpoczynku, która odpala timer, odpala licznik czasu w tej grze, który może nam poziom trudności podnieść albo grę w ogóle skończyć. I tak musimy zarządzać tymi swoimi dostępnymi zasobami na kartach i swoją talią i dostępnym czasem, żeby przegrzebać się przez całą talię przeciwników, żeby dojść w końcu do dna studni i pokonać głównego bossa, który jest cały czas tym samym bossem, ale w kilku różnych wariantach, ponieważ w tym pudełku mamy dwóch bohaterów i trzy warianty przeciwnika, z którym będziemy bić, więc jak łatwo sobie policzyć, grając w to solo, zagramy sześć różnych możliwości gry, plus mechanika przepalania talii działa w ten sposób, że przy każdej partii, jeśli dojdziemy do dna, to zobaczymy tak około, no maksymalnie połowę kart zobaczymy, bo występuje tutaj mechanika, która jako nagrodę za pokonanie pewnej przeciwności losu, możemy po prostu odrzucać karty z wierzchu talii, żeby dokopać się do jej dna. Co muszę powiedzieć, że jest całkiem takim błyskotliwym i sprytnym pomysłem na to, że gra dzieje się w studni, gdzie schodzimy w dół i faktycznie kopiemy się do dna talii. No ja doceniam takie rzeczy. To ktoś pomyślał, kreatywność jest dobra.
Tak, bo tutaj faktycznie powiedziałeś praktycznie o całej mechanice tej gry, ale ten klimacik też w tej mechanice jest jakby zaszyty. Ja na początku powiedziałem, że jest to gra na parzanka, a tak naprawdę to jest gra w jak najbardziej sensowne i umiejętne zarządzanie swoją talią.
To jest karciana łamigłówka, w której operujemy zasobami, które znamy i mamy, plus częściowo losowością, ponieważ w swojej turze, no po pierwsze, mam te karty, które mi mówią, to jest czerwona karta, która da mi, powiedzmy, trzy siły do testu, jak będę walczył z czerwoną inną kartą, ale jednocześnie każda karta na dole ma drugą wartość, ponieważ podchodząc do jakiegoś testu, gram kartę na jej górną wartość i mogę dorzucać karty na dolne wartości, jako wsparcie. Tak. I różnica między grą solo a grą dwuosobową jest taka, że w partii solo sam na siebie gram swoje wsparcia, a w partii dwuosobowej to gracz drugi, mój współwchodzący do studni gra na mnie wsparcia, a sam siebie wspierać nie mogę. Czyli nie można być swoim własnym wspólnikiem i pomocnikiem.
No, w dwóch nie. No ale to taka gra, no tak, no tak.
I za każdym razem jak podchodzę do jakiejś karty, z którą chcę walczyć, to oprócz tego, że gram kartę z pewną wartością, rzucam sobie kosteczkami.
Tak jest, to jest bardzo ważne.
I zawsze jest 1/3 szansy, na każdej kostce, którą rzucam, jest 1/3 szansy, że dodam sobie kolejny sukces do testu i mamy jeszcze taką czarno-białą kostkę, na której może być sukces lub nie i pewne efekty będą się też wyzwalały dzięki tej kostce.
Tak jest i tutaj to jest dosyć ważne, co powiedziałeś, bo samo zarządzanie tą talią, ta łamigłówka jest w jakiś sposób, nazwijmy to, policzalna, w jakiś sposób zarządzalna, to ten rzut kością już niekoniecznie i czasami nam wypadnie coś, czego nie chcemy, a czasami nam się uda tak, żeby będzie nam wypadało cały czas to, co chcemy, prawda?
Plus intuicja ludzka jest taka, że intuicyjnie człowiek zazwyczaj nie rozumie, jak działa prawdopodobieństwo i mu się wydaje, że no przecież na pewno wyrzucę 3 sukcesy na 4 kościach.
Na pewno.
Na pewno. To jest bardzo prawdopodobne i można się zaskoczyć, ale tak, jest to gra, w której możemy iść na pałę, licząc na to, że weźmiemy konsekwencje na klatę, bo przecież życie nam się tak szybko nie skończy, a może uda się je odnowić w trakcie. A czasami idziemy w ten sposób, że wchodzimy we wszystko na pewniaka. i podejmujemy jakieś ryzyko drobne.
To, co powiedziałeś na temat tej prawdopodobieństwa, no to gdyby tak nie było, to takie marki jak Lotto, Jackpot i tak dalej nie byłyby kryzysami, bo każdy jakby, no tak mało osób rozumie, jak to działa i dlaczego bank czy tam kasyna zawsze wygrywa. Ale tutaj faktycznie wydaje mi się, że ten element losowości, który tutaj jest, który może działać na naszą korzyść, może działać, znaczy może nie działać na naszą korzyść, a może działać też na naszą niekorzyść, bo tak się też tutaj zdarza. Wprowadza też taki element regrywalności, o której warto tutaj wspomnieć, bo powiedziałeś, że tutaj jest takich powiedzmy 6 scenariuszy, które można zagrać, ale sam układ kart i oczywiście to, w jaki sposób te rzuty tam będą wchodziły, jaki mamy przetas kart i co nam dojdzie na rękę, to wszystko będzie wpływało na tą regrywalność. Ona nie będzie jakoś wybitnie wielka, bo cały czas będziemy grać jednak mimo wszystko dość podobne rzeczy.
Tak, a wahnięcia poziomu trudności w ramach jednej partii mogą być różne, ponieważ możemy na przykład zagrać scenariusz. O, bo właśnie, na początku rozgrywki nie wiemy, w który ze scenariuszy tak. gramy, bo go sobie losujemy i dopiero jak dojdziemy do
to dna, się dowiemy,
tak to jest. Się dowiemy. I na przykład jeden ze scenariuszy mówi, że ten boss robi się silniejszy za każdą kartę, która jest do niego podpięta,
tak.
podłączona. A robisz taką dziwną minę, ponieważ...
Przypominam sobie, że tak chyba w ten graliśmy.
W ten graliśmy, a jest wariant, w którym te podłączone karty nie robią nic. I więc możemy wylosować wariant, w którym podłączone karty nie robią nic i dużo wyzwań, które podłączają karty i na końcu się okazuje, że jednak wylosowało tak. się łatwo. A możemy zagrać wariant, w którym wylosujemy to, że za podłączanie boss robi się mocniejszy i cały czas podchodzą nam karty, które podłączają nam pod bossa dodatkowe karty, go wzmacniając. I jest to takie dosyć nieprzewidywalne, ale jest to na tyle krótkie i przystępne, że...
Ale chciałem zwrócić uwagę, bo nawet w tym fragmencie, który teraz powiedziałeś, użyłeś słowa losowe, wylosowało i tak dalej dość często. No i to też właśnie pokazuje, że ta gra, tak jak już wspomnieliśmy, no, jest tak skonstruowana, żebyśmy ta zagadka była w jakiś sposób utrudniona i wydaje mi się, że to jest taka zagadka pod tytułem przygotuj się na najgorsze, najwyżej ci się uda, że nie było najgorsze, tak? Mhm. Zresztą, tak jak wspomniałeś, no, to, że zarządzamy talią kart i to, że ciężko tam dobierać, że dobieranie jest kosztowne, to, że czasami chcemy zagrywać te karty, czasami ich nie chcemy zagrywać kart, bo ten dek nam jak się zejdzie, to też jest niedobrze. To wszystko powoduje, że znaczy i plus ta losowość powoduje, że ta, nie wiem, półgodzinna rozgrywka, to mniej więcej tyle to trwa, w jakiś sposób te emocje generuje. Czy generuje pozytywne i fajne emocje? Ciężko mi stwierdzić, gdyż tak jak powiedzieliśmy na wstępie, ten pierwszy, to pierwsze pudełko akurat, które myśmy mieli w swoich łapkach, jest najprostsze. I podczas rozgrywki nie miałem poczucia, że jest to dla mnie wyzwanie ta gra. Mhm. Że ta zagadka nie była na tyle trudna, żeby była ona też mocno wciągająca. Była trochę takie, jak odczucie miałem, taki pasjans, tylko taki łatwiejszy, wiesz o co chodzi, taki, którym to nie jest taki pasjans, że musi ci wyjść akurat idealnie. Ja pamiętam, tak a propos, nie wiem czy znasz, jest taki pasjans zegar i tam wygrasz go tylko jak ci się karty dobrze potasują. Bardzo lubię ten pasjans, bo jest taki, fajnie wygląda jak tarcza zegara i tak dalej, ale nie jest niewygrywalny ogólnie. Tam rate wygrania jest dosyć niski. A tutaj trochę miałem takie, że właśnie graliśmy, przyjemnie spędziliśmy czas przy takim pasjansie, który należy raczej do łatwych niż do trudnych. Takie jest moje odczucie było po tej pierwszej rozgrywce.
To ja jeszcze dołożę do tego, że...
Bo ty grałeś solo jeszcze.
Grałem solo, zagrałem w wszystkie warianty tego pudełeczka, w które dało się zagrać i wydaje mi się, że przeszedłem już to pudełeczko i nie czuję potrzeby, żeby zagrać więcej czasu, nie uważam za stracony.
Tak, ale właśnie warto to podkreślić, że, bo to też było słychać, jak ktoś jest skupia się na szczegółach, że my potraktowaliśmy tę grę w taki sposób jednorazowy, na zasadzie trochę jak escape room. Przeszliśmy i koniec, nie? Mhm. I zastanawiam się teraz, bo Też dużo osób tam gdzieś czytam, jest ta gra za górną kniją. Grałeś to już?
Grałem.
Grałeś. Że tam też dużo osób mówi, że jak zaczniesz wygrywać, tam ze dwa razy, trzy razy wygrasz, to nie masz takiego czegoś, a zagram to jeszcze raz, jakby że już przeszedłem, nie?
Chociaż chodzi o grę For Northwood, która w Polsce jest wydana jako za górną knieją. Tak. Jest to jednoosobowa gra typu trick taking.
Tak jest. A z drugiej strony dużo osób też mówi, że czasami losowość jest taka, że zabija tam tę grę i wtedy nie masz takie, kurde, no nie chce mi się grać. Tu mam takie coś, że przez to, że wspomnieliśmy już o tym, jest to zagadka, no bo zagadka, to jest nie zagadka, przepraszam.
To nie, to jest bardzo dobre słowo, to jest zagadka łamane na łamigłówka i przerwałeś mi zanim zdążyłem powiedzieć, że to co po tych moich 6 partyjkach, które sobie zagrałem i wpadło mi do głowy, to, że technicznie rzecz biorąc, są różnice pomiędzy tymi dwiema postaciami, które są w pudełku i pomiędzy tymi trzema wariantami bossa, które są w pudełku, ale ta gra jest trochę zbyt prosta, ma trochę zbyt mało ruchomych elementów, żebym ja bardzo poczuł, że różnice w odczuciach, w prowadzeniu różnych postaci i w walce z różnymi bossami, bo mimo, że na papierze one są duże, bo ta jedna z postaci polega na tym, że ona jest bardziej defensywna, a druga polega na tym, że równolegle realizuje dużo celów i zadaje obrażenia po trochu, to koniec końców nie miałem takiego wrażenia, że wyraźnie inaczej czuję prowadzenie tych postaci i sprowadzało się nadal to do liczenia żetoników i sumowania do 10.
No tak, i w związku z tym mi tutaj ciężko się odnieść, bo troszeczkę tak, ja nie gram solo i nie wyobrażam sobie, że kupiłbym pudełka z tej gry po to, żeby sobie siąść wieczorem i mam co robić. No ja jak mam wieczorem robić coś solo, to sobie puzzle zrobię, a teraz siedzimy przy stole, na którym leży pół stołu, to są klocki Lego i składam sobie klocki Lego. To mnie bardziej bawi jakby takie coś, taka rozrywka solo.
No, klocki Lego to puzzle z dodatkowym wymiarem.
Tak jest. Tak, wczoraj też na to się zastanawiałem, że mówię, kurde, jak mi to sprawia przyjemność, a z drugiej strony ty też znasz mnie, że potrafię siedzieć i ślęczyć nad głupim obrazkiem przez dwa miesiące, bo lubię. Natomiast no ja bym tego nie zakupił dla siebie. Rozgrywka dwuosobowa, tak jak powiedziałeś, bezbolesna, całkiem przyjemna, ale z drugiej strony też bez fajerwerków. To jest taka gra bardzo okej. Okay. To jest kurczę jej problem, mam wrażenie, że to jest bardzo okej. Okay,
no, najgorsza recenzja, sympatyczna gra.
Nie... Sympatyczna dziewczyna, no. Tak? Fajna.
Tak, fajne. To ja jeszcze przyprutam się do paru problemów, bo o ile fizyczny sposób wydania tej gry to nie jest wina Portalu, to w paru miejscach do tłumaczenia Portalu się troszeczkę bym przyczepił, bo jednak część przetłumaczonych poleceń na kartach brzmi mało fortunnie po polsku, to znaczy nie płyną z języka. Czasami bym się przyczepił do tego, że karta mówi, powiedzmy, leży karta, która mówi, kiedy kolejna czerwona karta zostanie odsłonięta, to coś się wydarzy. No i moja głowa mówi, no to kolejna znaczy jedna następna w danym kolorze, a nie, to chodziło o to, że każda kolejna, czyli w sumie, jeśli inna,
wszystkie,
jeśli inna czerwona karta zostanie odkryta, to ta zdolność zadziała.
Za każdym razem.
Za każdym razem. I jest to niefortunny dobór słów, który niejednokrotnie pojawia się na różnych zdolnościach w tym pudełku, no i nie byłem tym specjalnie zachwycony.
Wiesz, to jest dyskusja, nie? Bo czasami, wiesz, jak gadasz z tłumaczem, to czasami jak tłumacz zacznie ci wyjaśniać, dlaczego tak zrobił, to myślisz sobie, okej, okay, my widzimy tylko już jakby finał tej pracy często i ten często nie widzimy, co jest w głowie, albo na przykład jaki jest problem, nie? Bo czasami jest tak, że kurczę, nawet dzisiaj graliśmy w grę, w której literalnie zostało coś przetłumaczone i nie płynie, tak jak powiedziałeś, nie płynie to. I masz takie, kurde, ja wiem, o co tu chodzi, ale to trochę brzmi jak tłumaczenie tej instrukcji jakiejś takiej technicznej mega, nie? No,
to brzmi
dla matematyków.
Brzmi trochę jak maszynowe tłumaczenie instrukcji. Jak ktoś kupuje na przykład części elektroniczne od Chińczyka i czyta instrukcję po angielsku, to jest trudno.
No, chingli. English tak zwany, nie? Chociaż ja bardziej chyba nie lubię Frenchlish, nie? Czyli jak Francuzi potrafią na angielski przetłumaczyć w taki sposób, żeby zgubić dużo kluczowych rzeczy w rozgrywce. I wtedy bardzo się cieszę, że mamy Michela, który weźmie francuską instrukcję i powie troszkę inaczej tutaj wygląda to. Także Bogu dzięki, że Michel operuje tym językiem wybitnie.
To ja jeszcze na koniec dam dwie polecajki alternatywne, bo przyszły mi do głowy. I jedna polecajka będzie słaba, bo ej, nie kupuj tej gry za 60 zł, która jest prostym solo. Kup sobie tę grę za 260 zł, która też jest prostym solo, ale ciekawszym. Zagrałem w końcu w Unstoppable pana Johna Declera. I muszę powiedzieć, że Unstoppable to jest właśnie gra, która klimatowo, tematycznie robi to samo. To znaczy też zarządzam cyferkami na kartach, tylko jest zdecydowanie więcej ruchomych elementów.
No, tam się pimpuje karty, nie?
Pimpuje się karty i też w fajny, ciekawy sposób trudno dobiera się karty.
Czyli zrobił Mystic Veil'a tylko solo, nie?
Tak. I ciekawiej pod każdym względem. I przyniosę kiedyś, może uda nam się zagrać na dwie osoby, to bo problem, jest taki wariant.
Problem jest właśnie cena tej gry przede wszystkim.
Tak,
nie?
Bo cena jest niepoważna, ale trochę te, który jest w środku.
No
ale
i
dalej...
język. I trzeba
język.
Znać.
I jest dużo.
Bo tam jest dużo języka.
Jest dużo języka. A druga moja propozycja to jest Karciane Podziemia, wydane u nas kiedyś przez Czachę.
Mam jeszcze gdzieś, no.
I to jest gra, która też polega na tym, że wchodzimy i idziemy coraz głębiej.
Jeszcze,
no. Wydaje mi się, że już może nie być dostępna, ale na rynku wtórnym powinny się znaleźć. A poza tym jest aplikacja na telefon, a do gry solo granie kartami, a aplikacja na telefon. Tylko, że Karciane Podziemia, oprócz tego, że są kartami, są też grą kościaną, gdzie rzucamy kostkami i przyporządkowujemy je do różnych zdolności. Jest to bardzo wciągające i bardzo fajne. I jest coś w Karcianych Podziemiach, czego nie ma w Kinfire, rozwój postaci. Bo tam w ramach krótkiej gry robimy się coraz mocniejsi, im więcej potworów ubijemy. A w Kinfire to jest raczej takie wycieńczające, to znaczy my... coraz mniej siły mamy wchodząc w głąb i po prostu mamy na tym paliwie dojechać do końca. Trochę inny feeling, ale Karciane Podziemia bawiły mnie bardziej. I nie były zabójcze cenowo.
Gdzieś tam jeszcze widzę, można próbować zakupić używkę. No to Asmadi, nie? To tam specyficzne też. Chociaż wydaje mi się, że jak lubisz gry Asmadi, to je lubisz raczej w większości. Albo wszystkie, a nie także wybiórczo. No dobrze, no to tyle jakby o Kinfire. Ja skromnie powiem, że okej, ale nie dla mnie. Ty powiesz, są fajniejsze warianty.
Ja powiem, że są fajniejsze warianty.
Tylko z drugiej strony też sobie myślę, wiesz, że za 6 dych zagrałeś 6 razy, powiedzmy, czy tam nawet więcej, to tam dychę...
Nie, no matematycznie się zgadza.
To się super zgadza, nie? Dobrze. No i zagraliśmy ostatnio też grę, którą... przyciepałem z Holandii, gdyż gra, o której będziemy mówić, czyli Nuns on the Run, miała swoje w 2010 roku swoją pierwsze wydanie. 4,3 ratingu, 6,5 średnia na Boardgame Geeku, więc cię nic zna.
Ale jest to gra, którą swego czasu Dice Tower dosyć mocno pompował. To znaczy,
stary,
to był,
nie
to był taki...
teraz. Oni dostają tą nową wersję. Przecież tam się obsrali, tam jest 9 na 10.
No,
tego,
to jest ta archetypiczna gra z ukrytym ruchem, do której wszystkie inne gry z ukrytym ruchem były w Dice Towerze zawsze porównywane, ale która Polskę ominęła łukiem szerokim. Mnie się kiedyś wydawało, że w to grałem, a później się okazało, że w klubie mieliśmy Mystery of the Abbey, a nie Nuns on the Run, i zrobiłem trochę, wiesz, minę zdziwionego Pikachu z mema.
Autor znany, Fredrik Moyrsen, czyli gościu, który zrobił Sabotażystę. A Sabotażysta, w ogóle to też jestem w szoku, Sabotażysta jest 1533 w rankingu Board Game Geeka. Myślałem,
nie wiem,
że
jak
wyżej.
Nie wiem, jak mam to odebrać.
Nie, no myślałem, że wyżej, że to jest jednak, no kurde. Jedna, a wspomniałeś klub, to była jedna z pierwszych gier, którą musiałem poznać, jak przyszedłem do klubu.
Oczywiście.
Tam był grany non-stop ten Sabotażysta i Siedem Cudów na
siedmiu
cudów,
graczy. Siedem Cudów, kropka.
Nuns on the Run to jest jego druga najlepsza gra w tym rankingu, bo 2529, wydana w 2010 roku, gdzie ja jako stary człowiek od razu widzę Whoopi Goldberg, która gra za konicę w przebraniu. I trochę nawiązuje ta grafika do tego, bo mamy klasztor, w tym klasztorze tych gobitek jest tam sporo i są takie nowicjuszki, które tam, one by tam chciały jakieś ciasteczko, no takie zakazane owoce w tym.
Ciasteczko, wineczko, gazetkę.
Zobaczyć trochę świata i trochę duszę, znaczy nie duszę, tylko ciało trochę uszczęśliwić. No i są takie dwie okropne stare przeory, które mówią, nie, to jest zakon i tu ma być cisza i nie wolno się z tych swoich cel wyskakiwać po to, żeby zaspokajać swoje ziemskie, beznadziejne...
Jest to gra, która mogłaby się dziać w akademiku i działałaby tak samo, a w sumie tak jak się zastanowimy, to jest taki akademik.
Ja nie wiem, kurde, zastanawiam się, jak jest teraz w akademikach, bo zawsze faktycznie za moich czasów, jak się szło do akademika, to była tam pani na portierni, która była zawsze taka ojojoj, nie? Mhm. I tam dużo krzyczała i tak dalej. Ale jest w Lublinie taki akademik, że tam to tam czary i magia się dzieje, nie? Mhm. Zresztą śmieszne są, to taka w trend o Lublinie. W Lublinie na miasteczku akademickim UMCS-u jest 10 akademików i każdy następny nazywa się, ma po kolei jest ABCD, czyli mm-hmm. mamy Amor, Babilon, Cebion, Dodek, Esculap, Femina i tam było zawsze w Feminie to dziewczyny fajne były, w Grześku to było coś tam, w Heliosie to było chlanie i jest jeszcze Ikar, który był takim totalną zsyłką, do Ikara się szło najgorzej. No i zrobiono dwa takie prywatne, które nazywają się Burżuj i ma prawdę nazywa się Burżuj, bo jest najdroższy, a drugi nazywa się Manhattan, bo to są najdroższe prywatne akademiki. Więc koniec trendu o akademikach. Gra Nuns on the Run jest to gra one against kilku, czyli jeden przeciwko kilku.
Ale tych kilku nie gra jako drużyna?
Nie, tylko każdy gra na siebie.
Tylko każdy na siebie.
Tak, bo każdy z nas wciela się w zakonnicę, która ma swój prywatny cel. Najpierw musi znaleźć kluczyk do tego prywatnego celu, czyli na przykład do skrytki z winkiem, a potem przemknąć się do tego winka i nie dać złapać się wstrętnej, strasznej przeorze, które są dwie. Jedna wysoka i chuda, druga niska i gruba.
Które w zasadzie nie różnią się niczym poza tym wyglądem zewnętrznym, a tak funkcjonują.
Niczym. Funkcjonują tak samo.
Funkcjonują absolutnie tak samo. To nie jest tak, że jedna biega lepiej, a druga widzi dalej.
A to dziwne, bo ta chudsza powinna biegać lepiej, a ta niższa, bardziej utyta może powinna mieć lepszy wzrok. Chociaż utyta to cholesterol to zły wzrok. Nie, dobra, cofam się.
Nie idźmy w tę stronę, ponieważ sami nie sami jesteśmy. Tak.
Sami mamy problemy ze wzrokiem od lat. Spoko. Dobrze.
I tak, i grając z perspektywy panie zakonnic tych starszych i szukających, widzimy sobie planszę, na której wiemy, w którym miejscu leżą klucze do wszystkich tych miejsc, które interesują nowicjuszki. Zasadniczo wiemy, gdzie znajdują się te miejsca, które je będą interesowały, jak już ukradną klucze, ale nie wiemy, w którym miejscu dana nowicjuszka się znajduje w danej chwili. Wiemy, skąd zaczyna. Nie wiemy, po który klucz chce pobiec. Nie wiemy, który zamek chcą tym kluczem otworzyć. I w jakiś sposób musimy dedukować, nasłuchiwać i szukać. Mamy tutaj standardową dla tego typu gier planszę, podzieloną na pola połączone liniami
i oznaczone. Dość fajna ta plansza jest. Dość fajna, bo to jest po prostu opactwo wrzucone z góry. Nie? Tam mamy kościół, mamy tam jakieś tam właśnie akademiki, nie akademiki. Ale mamy też piękny w środku jakiś dziedziniec taki z trawką i tak dalej. Nie? Więc no, ładnie to wygląda i ma to sens.
I ważnym elementem gry jest nasłuchiwanie, ponieważ nie jest tak łatwo w ciemno trafić, że o, idzie, jesteś na tym polu, trafiłem, zbijamy piąteczkę i jesteś klepnięty i złapany i zyskuję za to punkcik zwycięstwa, nazwijmy to. Ale zdecydowanie częściej ja idę na jakieś pole, dowiaduję się, że nikogo na tym polu nie ma, no i staję, żeby nasłuchiwać. I teraz gracze uciekający...
Czyli jak mówi z perspektywy goniącej.
Tak jest. A gracze uciekający za każdym razem, kiedy się ruszają, wybierają sobie, czy ruszają się powoli, ale po cichu, czy biegną na pałę, robiąc hałas.
No biegną na pałę, ale szybko.
No, oczywiście. No, znaczy, ale ogólnie dźwięku, tak. Dźwięku nie przegonisz.
Znaczy to nie jest tak jak... Tak dualistycznie, że tylko możemy chodzić powoli i cicho i biegnąć biec na pałę i głośno, tylko jeszcze w przypadku możemy tak...
Stopni
tak,
prędkości.
Tak, są różne, tak. To tak jak Jedynka do piątki, tak? To trochę tak wygląda.
Tak czy siak w pewnym momencie dojdzie do sytuacji, w której ja stoję sobie na jakimś polu jako ta zakonnica starsza i usłyszę, że o, z tej strony coś się dzieje. I otrzymujemy na planszę taki żeton, że usłyszałeś hałas biegnący stąd. I na podstawie tego zaczynamy sobie dedukować, gdzie mogą być inni gracze. Ale to jeszcze nie brzmi jakoś tak rewolucyjnie.
To rewolucyjnie nie brzmi, tak, masz rację.
Bo nie powiedziałem o jednej kluczowej rzeczy.
Kluczowej rzeczy nie powiedziałeś, dlatego cały czas tłumaczysz i mówię, kurczę, kiedy powiesz to?
Ponieważ dopóki jest spokój i nic się nie dzieje, to zakonnice starsze muszą chodzić po wyznaczonych ścieżkach.
Czyli Fredrik Moerson w 2010 roku wymyślił odkurzacze samojezdne, które jeżdżą cały czas tak samo.
No, więc na przykład zakonnica wysoka jest zaprogramowana, że będzie szła czerwonym szlakiem z punktu A do punktu B i wszyscy gracze przy stole wiedzą, że ona będzie szła w tym kierunku, szła tą trasą i zmieni ją dopiero, kiedy dojdzie do końca tej trasy i wtedy gracz grający zakonnicami będzie wybierał, w którą stronę zaprogramuje ruch dalszy. Chyba że zakonnica coś usłyszy. I w momencie, kiedy zakonnica coś usłyszy, zdjęte są z niej ograniczenia ruchu i może biec w stronę tego dźwięku, który usłyszała, a nawet niekoniecznie, bo może być sytuacja, w której ja wiem, że ty, windziarzu, ukrywasz się tutaj za drzwiami i siedzisz cicho, bo sobie dokładnie wyliczyłem, że turę temu musiałeś tam wejść, ale tam z boku przebiegł Tomek i zrobił hałas. I w sumie ja powinienem gonić Tomka, bo on zrobił hałas. Ale jak już nie mam tego ograniczenia, że muszę chodzić po szlaku, to otworzę te drzwi i się nakryję.
Tak, tutaj podajesz ciekawą w sumie mechaniczne rozwiązanie jest takie, że niby chodzisz właśnie jak ten robot po ścieżce, ale bardzo zależy ci na tym, żeby jakieś ślady naszej obecności uciekających, tych składających się, znaleźć, bo to pozwala ci na łamanie twojej głównej rzeczy. A my jako uciekający czy składający się mamy też taką informację, że Ciuniek będzie szedł tędy. My wiemy dokładnie, którędy będziesz szedł. My dokładnie wiemy, którędy będziesz szedł, więc no, trzeba coś tak zrobić, żeby cię zachachmęcić. Ale z trzeciej strony trzeba też tutaj powiedzieć, że pan Fredrik wymyślił całkiem nieźle, bo te zakonnice nie chodzą tak totalnie od czapy, tylko naprawdę te drogi są takie, że to skrzyżowanie prędzej czy później gdzieś tam musi nastąpić. Mhm. Nie?
Nie wspomniałem też jeszcze o tym, że zakonnice poza tym, że nasłuchują, to przecież jeszcze patrzą. I wspomniałeś o tym fajnym dużym dziedzińcu, przez który można pójść w różne miejsca, ale jeśli stoimy w tym samym pomieszczeniu i wzroku mego nie blokują żadne konfesjonały, drzwi lub inne zasłony, to ja cię widzę.
Tak. To jest raz, dwa, trzy, bo bajka patrzy, tylko to nie jest tak, że masz się nie ruszyć, tylko jak się po prostu cię widzę, to naraz do domu.
Jak cię widzę i ty znikasz za drzwiami, nawet jak robisz to bardzo cicho, to ja widziałem, że ty poszedłeś przez te drzwi i znowu mogę wyłamać się ze swojego zaprogramowanego ruchu i pójść cię gonić.
Tak jest. I tutaj ważne jest to, że goniący musi złapać te skradające się ileś tam razy, w zależności od liczby graczy, bo to jest w zależności od liczby graczy, a skradające się mają też w zależności od liczby graczy liczbę rund, żeby pobiec po klucz, otworzyć tę skrytkę na przykład z pomadkami i zanieść sobie je do swojej celi. Fajne jest to, że za każdym razem, jak zostanie ktoś złapany, to musi karnie wracać do siebie. I musi karnie wracać najkrótszą drogą do siebie, do momentu, kiedy zakonnica go widzi. Ale jak już zakonnica go przestaje, ta przorka, czy tam jakkolwiek ona się to nazywa, widzieć, to z powrotem mogę wrócić na drogę występku i szukać możliwości powrotu po klucz, czy powrotu po swoje dobro, które mi zależało. I cała gra tak naprawdę ma bardzo prostą mechanikę, czyli szukający, w tym przypadku Ciuniek opadałeś o tej roli, wybiera kartę i tą kartą się porusza. I jego decyzją główną jest to, czy chce się też poruszyć mniej, żeby więcej słyszeć i tak dalej, i tak dalej. A naszą decyzją jest, którędy i jak szybko się będę poruszać, żeby osiągnąć swój cel. No i to jest taka zabawa w kotka i myszkę, tylko że kotków jest dwóch, myszek jest w zależności od liczby graczy, myszki są niekooperacyjne, czyli gra każda dla siebie. No i tyle. No, tak bym podsumował.
A ja bym dorzucił do tego jeszcze, że o ile na papierze mi się to podoba strasznie, te wszystkie pomysły, które są tu wrzucone, no nie powiem, że jest to zachwyt, ale bliżej tej gry, teoretycznie zbliżam się do jego granicy, to w praktyce troszeczkę coś mi zaczyna zgrzytać. To znaczy, jak na przykład gramy partię pięcioosobową, gdzie te cztery zakonnice nowicjuszki uciekają, to żeby nie przegrać, teoretycznie powinienem każdą złapać po jednym razu, bo jeśli złapię trzy po razu, lub nawet więcej niż raz, a ta czwarta nie zostanie złapana i nic jej nie będzie przeszkadzać, no to raczej zakończy się to zwycięstwem tej, której się poszczęściło. I używam słowa poszczęściło, dlatego że jest troszeczkę przypadkowości jednak w tej dedukcji. Jeśli mamy cztery strony ukrytego konfliktu, które ze sobą konkurują, i też inni, ja nie wiem, jako ukrywający się, gdzie inni gracze pobiegną. Jeśli przez przypadek wszyscy pobiegniemy w tym samym kierunku i skumulujemy swoją obecność i zostaniemy nakryci razem, to gra się robi łatwiejsza dla
Ale wiesz, może to też być część twojej taktyki, że specjalnie rzucasz tam, nie wiem, to pozwalasz tej zakonnicy szukać czegoś, po to, żeby skupiła się na kimś innym, a ty sobie przemkniesz. Nie? To też może być część taktyki. Kwestia oczywiście świadomości, gdzie ktoś jest, bo my jako uciekający, jako skradający się, nie wiemy, gdzie my jesteśmy, bo to wszystko jest na naszych zapisanych notatnikach, więc my nie wiemy, gdzie to się znajduje. Zgodzę się z tobą. Znaczy, z trzeciej strony znowu zobacz, że to jest gra, która oferuje jedną bardzo fajną rzecz. Ona trwa około 30-40 minut. Wszystko robimy to symultanicznie. I moje ruchy to jest tylko zapisanie ich na kartce. To tak naprawdę ruchy tych przeor, one tworzą czas w tej rozgrywce, bo to ty tam musisz zdecydować, robić i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie bardzo fajna, pozytywna kwestia. Zgodzę się z tobą, że ja bym się nawet zgodził z czymś innym, bo ja przeczytałem instrukcję. Instrukcja jest tragicznie napisana pod takim kątem, że jest napisana takimi dużymi blokami tekstu, bez przykładów, bez pogrubień, bez jakichś tam, wiecie, bez jakiegoś oddechu, stopu, wyróżnienia.
Jestem w stanie też wrzucić tutaj taką drobną szpilkę, że nie do końca autor, wydawca zastanawiali się nad tym, w jaki sposób będziemy obsługiwać tę grę dostępnymi elementami, ponieważ te karty, którymi programujemy ruchy zakonnic, wydaje mi się, że robiliśmy to dobrze, ale ani to wydawało się bardzo potrzebne, ani intuicyjne, no ani instrukcja wątpliwości naszych nie rozwiewała.
Nie, no a tak, mieliśmy tam takie, że pomimo krótkiej instrukcji, to mieliśmy kilka pytań takich, gdzieś tam grzebałem po forum Board Game Geeka, żeby sobie to wyjaśnić. No tutaj akurat level 999, bo to ten wydawca holenderski, no, mógł tą instrukcję przepisać albo wyedytować, wyredagować trochę lepiej, bo zasady są niby proste, a z drugiej strony jakieś tam niepotrzebne pytania mają. I ja z tego punktu widzenia, ty powiedziałeś, że na papierze ona wygląda spoko, to ja miałem takie, kurde, właśnie na papierze miałem takie, nie wiem, czy ona wygląda spoko, ale podczas rozgrywki dość mocno się wkręciłem, sama zabawa mi się podobała. Szczególnie jak już...
Jak bardzo szybko udało mi się namierzyć Michela i chodziłem za nim jak Jason
Voorhees. Tak, bardzo mi się podoba, jak namierzyłeś Michela, a Tomek, który jak zagrał, nie wiem jak to zagrał, znaczy zagrał dobrze, pod siebie zagrał, spowodował, że z Michela celem stałem się ja i przypadkowo ja dostałem obuchem, bo Tomek ci wlazł pod ciebie, a potem ściągnął na siebie całą atencję, a ja okazało się, że wymyśliłem sobie drogę prawie bliźniaczą do niego, do swojego celu. Ja powiem szczerze, bawiłem się całkiem spoko, graliśmy w takie gry różne, na przykład Listy z Whitechapel, graliśmy w Drakule, graliśmy w to takie First Contact, to takie, co tam kładłeś.
Tak, to jest gra, o której nikt nie będzie nic wiedział, ale tak, tak zagraliśmy. Ja bym dorzucił...
Kryptydę z takich tego typu gier.
A kryptyda nie jest grą tego typu...
Chodzi mi, że jakby mentalną, no mentalnie, szukaj, tak?
Czy grałeś Bestię?
Bestii nie grałem.
Czy grałeś Sniper Elite?
Nie.
I są to dwie gry, które robią to lepiej.
No ale będą też dużo droższe.
Będą
droższe. Bestia jest dużo droższa.
Bestia tak, Sniper Elite jest tańszy, ale...
Tańszy?
Tak mi się wydaje, że w okolic... O, dobrze, nie, bo to ja kupowałem jeszcze nie angielską wersję kiedyś.
No, powiedz mi... patrzę ile kosztuje nowa, koło 30 eurasów, czyli pewnie 120 zł.
O, to bardzo dobra cena.
Za Nance on the Runs?
A nie, za Sniper Elite.
No, ja mówię o tej.
A to nie, nie.
No to
nie.
Sniper Elite kosztuje pewnie około 200.
Pewnie tak. Jakby kosztowało 160, to bez mrugnięcia okiem.
Znaczy, ale też Sniper Elite...
No jest cięższe gatunkowo.
No jest dużo cięższe gatunkowo.
No chociaż jak trafisz złośliwą osobę opowiadającą paskudne dowcipy, to jedna taka osoba zepsuje ci partię na co on the run, bo jest tam potencjał.
Jest. Jest tutaj... Jeszcze jest duża różnica, bo Sniper Elite jest 1 do 4, a tu jest 1 do 6 z tego, co pamiętam. Już sobie patrzę. Przepraszam, 2 do 8. Musi być przeszkodniący. 2 do 8. Mhm. Czyli tu może grać aż 8 graczy, nie? 6 uciekających i 7 uciekających i jedna ten. Więc trochę przewag ma, trochę ma innych rzeczy. Ja nie będę tutaj się zachwycał nad tą grą strasznie, ale uważam, że wszystkie gry, o których ja powiedziałem, robią to wszystko dłużej. No kurde, Listy z Whitechapel potrafią się dłużyć jak cholera. Dracula potrafi się bardzo dłużyć. Mhm. Ja pamiętam swoje rozgrywki i ona się potrafi bardzo dłużyć.
Sniper Elite się nie dłuży.
Kurczę, jeszcze była taka fajna gra, pamiętam, Incognito. Nie wiem, czy pamiętasz, co były tak, te kuleczki w tym tak. trójwymiarowych ten.
To Incognito bardziej przypomina Mystery of the Abbey.
Mystery of the Abbey. Temat oczywiście ciężko stwierdzić, czy fajny. Zakonnice, chrześcijaństwo, Polska, nie wiem, czy to idzie w parze.
Zakonnice, które idą po alkohol
i szminkę. I ciasteczko. Ciasteczko to jeszcze spoko, ale alkohol to już niekoniecznie. Nie wiem, mnie to akurat nie jakoś nie, no ja jestem stary, więc...
Co cię rusza w ogóle w życiu jeszcze?
Nie, no chodzi mi o to, że wychowałem się w czasach, kiedy można było żartować z wielu rzeczy. Natomiast moja córka i mój syn bardzo mi mówią, na przykład ostatnio dowiedziałem się, czego absolutnie nie wiedziałem, że nie można, nie powinno się mówić słowo Eskimos, tylko Inuit. Ale z drugiej strony Inuici mieszkają tylko w jakiejś tam części świata i ponoć dla tych ludzi, którzy nie mieszkają w tych częściach świata, mówienie o nich Inuici też nie do końca jest kulturowo jakieś tam. Więc ja byłem zdziwiony, doinformowałem się i teraz już wiem. Dla mnie spoko, żadna tragedia, żadne ten, natomiast nie, peanów Dice Towera nie rozumiem, nie rozumiem. Być może my tą grę zagraliśmy zbyt mało imprezowo, chociaż wydaje mi się, że tam śmiechów nie było końca.
A może 16 lat za późno po prostu i nie mamy tej bagażu nostalgii.
Może. No bo tak, no bo niektóre gry się tak jak... Znaczy, ona nie zestarzała się źle, tego nie powiem, bo są gry, które się starzeją źle. Mhm. Ona się nie zestarzała źle, ale faktycznie może masz rację w tym, że wielu innych autorów wrzuciło ten typ rozgrywki na level dużo wyższy.
Tak jest.
Więc ja powiem tak, podsumowując, Nance on the Run. Bawiłem się całkiem przyjemnie. Przede wszystkim ogromnym plusem dla mnie jest to, że ta rozgrywka jest bardzo sprawnie idzie, jak już się ją gra, bo to jest 30-40 minut i to się kończy. Nie trwa to długo i ten. Ma ona problemy, o których wspominałeś, ale znowu, traktując ją jako party game, mam gdzieś te problemy.
A mimo nawet tych problemów jest w tej grze wystarczająco dużo nietypowych i pomysłowych rozwiązań, żeby się z nią zapoznać i zobaczyć.
16-letnią grę, no.
No, bo tego chodzi...
A, i gra jest niezależna językowo, więc wystarczy, jak ktoś nie umie angielskiego, żeby czytać instrukcję, to mieć telefon z translatorem i sobie zrobić zdjęcie i sobie przeczytać i będzie okej.
Okay. Tak, mieliśmy już peany na automatyczne tłumaczenia, to gorzej nie będzie.
Tak, no i to co mi się podoba jeszcze, to w większości tego gier, gdzie jeden versus wielu, ale ci wielu gra razem, No, niekoniecznie mnie to bawi, bo zawsze tam się jakiś lider pojawi. Tu mi się to bardziej podoba, że każdy sobie rzepkę skrobie. Mówię, planów nie będzie, nie będę mówił, że to jest świetna gra, ale z tych dwóch gier, no, Nuns on the Run bawiło mnie znacznie bardziej.
Poziom
są nieporównywalne.
Ale... Poziom zabawy był zdecydowanie wyższy.
Tak jest. Więc dzisiaj tak naprawdę powiedzieliśmy wam beznadziejny odcinek. To jest,
bo... Letni odcinek zupełnie.
Beznadziejny odcinek, bo opowiadamy o dwóch grach, które zagraliśmy, które są bardzo okej, ale nic więcej.
Tak jest.
No i...
Zmarnowane 50 minut czasu.
Znaczy przez nas, czy przez słuchaczy?
No, przez wszystkich.
Kurczę, może. Nie. Mówcie, że jest fajnie, że to było super i ekstra, cokolwiek. W każdym razie cieszymy się, że nagrywamy, cieszymy się, jeżeli nas słuchacie, to super. Jak zwykle mile, jak coś tam napiszecie, ja tam lubię czytać.
Ale do tej minuty zostaje już tylko hardkory, tu już można cokolwiek powiedzieć.
Tak, ale widzisz, ale siła internetu działa. Jak ja powiedziałem ostatnio, jak powiem na przykład, że coś tam, to że pisali takie dziwne rzeczy ludzie i kupiłeś grę w Zenit, przypominam.
No kupiłem.
Grasz?
Oczywiście.
No i dobrze.
Nawet na 4 osoby już zagrałem.
I co, podobało ci się?
Podobało mi się.
Ale kurde, nie, ale nie, no właśnie, ale dużo osób do tego nie chce podchodzić jako na 4, bo to jest tylko dwuosobowa gra. A wydaje mi się, że na 4 ona też całkiem spoko działa, nie?
Ona robi coś innego na 4 osoby, ale nie jest to odcinek o tym.
Tak jest. Na razie mówili dla was.
Ciuniek.
I Windziarz. Do usłyszenia.